z biznesu do słuchania.
Wielu młodych ludzi marzy o zostaniu internetowym celebrytą, na przykład youtuberem lub tiktokerem. O tym, czy ten sektor będzie się rozwijał, a także dlaczego warto mieć wyjście awaryjne w postaci innego zawodu, opowie pan Roland Zarzycki, doktor nauk matematycznych i humanistycznych w Kolegium Civitas.
Rzeczywiście, to jest bardzo prężnie rozwijający się obszar. Dużo młodych ludzi widzi w tym szansę dla siebie, widzi w tym potencjał. Rzeczywiście w tym całym środowisku pojawiły się też gigantyczne pieniądze, co prowadzi do różnego typu też napięć, dlatego że często ludzie, nawet niepełnoletni, ale też bardzo młodzi, po prostu zarabiają gigantyczne pieniądze. A z perspektywy, powiedzmy, innych osób, które budowały karierę przez 20-30 lat, zdobywając swoje kompetencje, budzi to pewnego rodzaju też frustrację. Jak to jest możliwe? Ten świat jest niesprawiedliwy, że można tak szybko zarabiać tak duże pieniądze, nie mając żadnych specjalnych kompetencji. Więc oczywiście to jest ważny teraz temat, taki społecznie ważny, również w sektorze edukacji bardzo ważny. Młodzi ludzie chcieliby studiować, chcieliby po prostu zdobywać złote recepty na to, jak zostać internetowymi celebrytami. I to jest jakby pewna trudność, pewien problem. Z drugiej strony nie można też uciekać przed tym problemem. Po prostu tak się dzieje, że ten sektor rozwija się bardzo gwałtownie. Ważne jest to, żeby się odnaleźć w tym wszystkim i zrozumieć, na czym ta zabawa polega. Przede wszystkim tutaj warto podkreślić, że to nasze celebryctwo, ten nasz wpływ, to influencerstwo, które pojawia się w mediach społecznościowych, to jest w tym momencie towar. To jest towar rynkowy i my i też jakby youtuberzy, wszyscy ci influencerzy są po prostu traktowani jak towar na rynku reklamy. Kiedyś być może jeszcze na początku internetu, początków mediów społecznościowych to było dosyć spontaniczne, takie można powiedzieć wolne, nieskrępowane. Każdy mógł po prostu działać w tej przestrzeni, wyrazić swoją opinię, swoje stanowisko, mieć wpływ, co było, można powiedzieć, takie wzniosłe. Ale dzisiaj te czasy już minęły. Dzisiaj ta przestrzeń jest bardzo mocno zagospodarowana w sposób profesjonalny. To znaczy, po pierwsze, są profesjonalne firmy, które po prostu handlują w tym obszarze, które traktują youtuberów czy influencerów jak konie, które kupują do swojej stajni i zarządzają tym wszystkim, zarządzają ruchem na kanałach internetowych, oferują po prostu kontrakty czysto handlowe różnym podmiotom, różnym youtuberom i ten obszar stał się tak mocno już sprofesjonalizowany i uporządkowany, że coraz ciężej jest o takie freelancerstwo w tym obszarze, dlatego że jeżeli człowiek nie ma tego wsparcia instytucjonalnego, jeżeli nie stoją za nim potężne machiny promocyjne, to jest mu bardzo trudno się przebić i będzie coraz trudniej. To znaczy wciąż jeszcze jest to być może jakoś możliwe, ale jest to coraz trudniejsze. To jest jeden element, na który warto zwrócić uwagę. Po drugie, oczywiście te firmy i cała ta branża, można powiedzieć, zajmująca się IT, ale też sztuczną inteligencją, znowu pracuje także nad tym, aby sztuczna inteligencja, czy robotyzacja też w pewnym sensie, mogła wspierać ten obszar. To znaczy być może doczekamy się takich cyfrowych youtuberów, cyfrowych postaci. Zresztą już się pojawiają, tak? Tylko mówię takich pełnowymiarowych, którzy będą w stanie naprawdę konkurować z ludzkimi youtuberami, influencerami. I jeszcze jedna obserwacja ważna, wydaje mi się, w tym kontekście, to to, że my oczywiście obserwujemy w tym świecie mediów społecznościowych czy na YouTubie przede wszystkim tych, którzy odnieśli sukces. No to jakby dzieje się siłą rzeczy po prostu, bo jeżeli ktoś nie odniósł sukcesu, to go nie dostrzeżemy. Natomiast to jest tak jak na przykład z wielkimi gwiazdami piłki nożnej. Obserwujemy Lewandowskiego, Messiego, Ronaldo, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze, ale nie obserwujemy olbrzymiej liczby piłkarzy, którzy grają w podrzędnych ligach, nigdy nie odnieśli sukcesu, nie zarobili żadnych znaczących pieniędzy, w najlepszym razie traktują to jako po prostu zwykły, przyziemny zawód. I tak samo jest tutaj. To znaczy, wszyscy chcieliby być wybitnymi youtuberami, zarabiać krocie, ale tak nie jest. Na uczelni u nas w Kolegium Civitas też są osoby, które odniosły gigantyczny sukces w polskich mediach społecznościowych, jako influencerzy, influencerki i koledzy, koleżanki z ławki szkolnej, z ławki studenckiej patrzą z wielką zazdrością. Też chcieliby tak. Ale to tak nie jest. W sensie to nie działa tak, że każdy po prostu, każdemu się udaje. Natomiast ten rynek właśnie influencerski jest bardzo taki pstrokraty, krnąbrny, nieprzewidywalny i nie ma tutaj jakby reguł gry. To znaczy jest w tym bardzo dużo też szczęścia, jakichś ciężko opisywalnych czynników, które decydują o tym, czy się odnosi sukces, czy się nie odnosi. I w tym sensie też można powiedzieć, że jest bardzo niesprawiedliwy. Ja osobiście mam, powiedziałbym, duży dystans do tej kwestii celebryctwa, czy to internetowego, czy nie internetowego, dlatego że w każde celebryctwo w jakiś sposób z mojej perspektywy wszyta jest jakaś szarlataneria. Więc z jednej strony nie widzę nic złego w wprowadzeniu kanału, czy w oddziaływaniu na innych, w próbowaniu przekazywania swojej opinii, swojego światopoglądu, ale bardzo byłbym ostrożny, żeby nie zatracić się w tym właśnie celebryctwie, żeby nie stać się zakładnikiem własnej sławy, żeby w pewnym sensie nie sprzedawać samego siebie po to, będąc uzależnionym od tych tam lajków, czy głosów, czy ilości followersów, więc wszystko jakby jest okej, jeżeli robi się to z umiarem. I w tym sensie też jakby wydaje mi się, że oprócz tego, że fajnie być wpływową osobą w mediach społecznościowych, to dobrze mieć też jakiś porządny, zwyczajny, w cudzysłowie, zawód, który pozwoli jakby trzymać jednak chociaż jedną nogę na ziemi i mieć do czego wrócić, do czegoś realnego, namacalnego, dającego satysfakcję, nawet wtedy, kiedy fortuna się obróci i ludzie przestaną nas followować w mediach społecznościowych.
Czy za sprawą cyfrowej rewolucji zmieniamy się jako ludzie, czy wciąż mamy takie same potrzeby, tylko zaspokajamy je w inny sposób?
Wydaje mi się, że źródło tej trudności polega na tym, że żyjemy, jak to zresztą często obserwuje się, w czasach dwóch prędkości, jakby w różnych sensach, ale co najmniej w takim sensie, że nasze ciała, nasza biologia ewoluuje stosunkowo wolno. Natomiast nasza kultura, a w ślad za nią nasze umysły ewoluują bardzo szybko. Ta zmiana zachodzi bardzo szybko. I to prowadzi do nieuniknionych tarć. To znaczy nasze ciało, nasza cielesność, nasza emocjonalność też silnie związana z naszą cielesnością, z naszą seksualnością, ma takie zwyczajne, tradycyjne, można powiedzieć zwykłe, normalne, na różne sposoby można próbować to opisywać, potrzeby, które się nie zmieniają, albo jeśli się zmieniają, to zmieniają się bardzo wolno. Natomiast świat cyfrowy pędzi do przodu. Żeby dać przykład, ilustrację tego, na czym może polegać trudność. Proszę zwrócić uwagę, że żyjąc w tradycyjnym, niecyfrowym społeczeństwie, w rzeczywistości, można powiedzieć, niewirtualnej, mamy znajomych, mamy rodzinę, mamy przyjaciół, utrzymujemy jakieś relacje międzyludzkie i te relacje międzyludzkie wiążą się też z pewnymi oczekiwaniami. Na przykład pewnymi oczekiwaniami dotyczącymi tego, że poświęcamy innym ludziom uwagę, że obdarzamy ich czymś takim jak spojrzenie, obdarzamy czymś takim jak wysłuchanie ich problemów, obdarzamy ich czymś takim jak dotyk, jak przytulenie się, informacja zwrotna, której im udzielamy, rozmowa, nawet banalna na temat pogody, ale jednak rozmowa, interakcja. I jest z natury rzeczy, po prostu fizyka, materia, te czynniki takie bardzo twarde sprawiają, że nie możemy mieć w przestrzeni realnej zbyt dużo tych znajomych. Żeby specjalnie przesadzić, nie możemy mieć miliona znajomych, ponieważ nie będziemy w stanie podać im nawet się z nimi przywitać, nie będziemy w stanie się z nimi zainteresować, nie będziemy w stanie im podać ręki, bo po prostu czysto czasowo nawet przy najlepszych chęciach nie damy rady tego zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że w świecie wirtualnym to wszystko staje się możliwe, pozornie możliwe, to znaczy możemy mieć mnóstwo przyjaciół, mnóstwo znajomych, mnóstwo followersów, mnóstwo interakcji, ale one nie wymykają się wcale, w sensie w ten sporób wcale nie wymykamy się tym rygorem czasu. To znaczy my nie jesteśmy w stanie cyfrowo przyspieszyć naszych interakcji z ludźmi i obdarowywać ich w takich ilościach informacją zwrotną, przytuleniem, dotykiem, nawet w wersji cyfrowej. W związku z tym to rodzi pewnego typu frustracje, oczekiwania, które nie są zaspokojone. Te relacje stają się, można powiedzieć, nienaturalne w sensie biologicznym i emocjonalnym i wiążą się z pewnymi kryzysami egzystencjalnymi, które popadamy. Zarówno ci, którzy są zaniedbani przez na przykład takich celebrytów czy influencerów, za którymi podążają i wydaje im się, że są w jakiejś relacji, ale jednak nie są w żadnej, dlatego że tamci nie są w stanie ich obdarować żadną uwagą, żadną atencją, żadnym dotykiem ani przytuleniem, a z drugiej strony ci, którzy są tymi na przykład influencerami, ci, którzy mają tak dużo przyjaciół pozornie wirtualnych, ostatecznie okazuje się i odnajdują siebie jako ludzie samotni. Więc tutaj widzimy przykład takiego napięcia pomiędzy właśnie tą naszą biologią a kulturą, między ciałem a umysłem. I w tym sensie można powiedzieć, tradycyjna piramida Maslowa pozostaje tradycyjną piramidą Maslowa. Mamy jakieś potrzeby, oczywiście zaspokajamy je. Im w lepszym, łatwiejszym, przyjaźniejszym środowisku żyjemy, tym te potrzeby są wyższego szczebla i tym trudniej nam je zaspokoić w pewnym sensie. Więc jesteśmy troszeczkę skazani na to, co wynika z naszej kondycji ludzkiej i tutaj technologia w jakiś sposób nam pomaga, ale w pewnym sensie nam nie jest w stanie pomóc. Więc łatwiej nam pomaga na tych niższych piętrach piramidy Maslowa, ale im jesteśmy wyżej, tym jakby jest trochę, tym jest jakby trudniej z tym, żeby ona nam zaspokoiła te nasze potrzeby. No i wreszcie to, o czym już mówiłem wcześniej trochę, czyli to, że wszystko to też podlega pewnym dźwigniom ekonomicznym. Staje się towarem, więc także nasza cielesność, nasze potrzeby, nasza emocjonalność, nasza seksualność staje się towarem w wirtualnej przestrzeni. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego że w tym momencie to już nawet nie jest tak, że my się zmagamy z tym napięciem pomiędzy cielesnością a umysłowością, kulturą a biologią, ale dzieje się tak, że manipulują tym osoby, które, nie mówię, że to są jacyś źli ludzie, którzy to robią. Nie, po prostu tak działa rynek, że manipuluje nami po to, żeby generować coraz większe zyski i my stajemy się tutaj troszeczkę zagubieni, jeszcze bardziej być może zagubieni w tym całym procesie.
Technologia jest domeną ludzi młodych, a nasze społeczeństwo się starzeje. Jak pogodzić te dwie kwestie?
Nasuwa się pytanie, czy trzeba godzić, czy jakby rzeczywiście potrzebujemy pogodzić te dwie kwestie. To pytanie rodzi różne pytania. Na przykład rodzi też pytanie, czy rzeczywiście technologia jest domeną ludzi młodych. To znaczy, oczywiście ja wiem, że wszystko na to wskazuje, ale powiedziałbym, że są wyjątki. Są wyjątki, kiedy osoby już jakby na przykład starsze, w starszym wieku, seniorzy, doskonale radzą sobie, nawet użyłbym tego słowa, doskonale radzą sobie z technologią, co można uznać za dowód tego, że to, że inni seniorzy sobie nie radzą, nie wynika z tego, że nie mają możliwości poradzenia sobie z tym, ale że wynika to z innych czynników. Na przykład z obawy przed zmianą, z wyjściem poza strefę komfortu, z niechęcią do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego, zmienić swoje zwyczaje, ale też być może na przykład z braku jakiejś motywacji do tego, żeby to robić, bo może ludzie dochodzą do wniosku, że są ciekawsze, ważniejsze rzeczy w życiu niż opanowywanie coraz nowszych technologii. Że możemy na przykład uprawiać ogródek i to jest na przykład sens życia i po co nam te nowe technologie. No to jakby sprawa jest złożona, ale na pewno chciałbym podkreślić, że chyba nie warto jest jakby przesądzać sprawy, że technologia jest tylko domeną ludzi młodych. Być może właśnie jest tak, że ludzie młodzi są mniej krytyczni w tym. W tym sensie jakby wpadają w tą technologię, chłoną ją, pasjonują się nią, dlatego że nie mają do niej dystansu. Natomiast osoby starsze, mając pewien dystans, widzą, że z tą technologią też jest różnie. To znaczy, ona jest troszeczkę taka jak rycerz bez głowy. Pędzimy do przodu, jest świetnie, tylko pojawia się w którymś momencie pytanie, po co? Czy rzeczywiście wszystkie te elementy tej technologii są nam przydatne? Czy jesteśmy w stanie je wykorzystywać w sensowny, pożyteczny sposób? Czy też może są to jakieś miraże, za którymi gonimy i tracimy jakby na to czas, wartościowy czas zarówno w życiu jednostek, indywiduów, jak i cywilizacyjnie jakiś czas, kiedy uganiamy się za jakimiś tam technologiami, które mają nam pozwolić, nie wiem, dolecieć na Marsa, tylko po co? To jest oczywiście to pytanie. Czy nie mamy jakichś ważniejszych rzeczy, problemów, trudności do rozwiązania na Ziemi, jak na przykład nie wiem, niedożywienie, głód, albo problemy egzystencjalne, sens życia, niedostatki miłości, których doświadczamy na świecie, czy jakby to nie są rzeczy ważniejsze niż to, żeby dolecieć na Marsa? To jest jakby oczywiście pytanie, które warto sobie postawić, wydaje mi się, a być może w młodym wieku trudniej jest dostrzec te rzeczy.
Moim i Państwa gościem był pan Roland Zarzycki, doktor nauk matematycznych oraz humanistycznych w Kolegium Civitas. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.